Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś wtorek, ostatni dzień września. Za szybką studię uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy sporządzony dziś przez Piotra Kamińskiego i Jannę Rzeczycką. Magazyn Euronet na co dzień Sylwii Gips, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, felieton multimedia Stefana Rygera, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego Le Français, ça vous chante. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prezydent Bush zapowiada, że stawi czoła kryzysowi finansowemu mimo odrzucenia jego planu przez Izbę Reprezentantów. Europejskie giełdy boją się przybywającego z USA finansowego tsunami. Polska natomiast nie ma się czego obawiać, twierdzi szef resortu finansów Rostkowski. W środę sytuację w Gruzji mają zacząć obserwować specjalni eksperci europejscy. Rosja mówi, że wara od Osetii Południowej. W jednej ze świątyń w hinduskim Rajasthanie wybuchła panika. Co najmniej 150 osób zostało stratowanych. To Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Sylwią Gips i Piotrem Kamińskim. Występując w telewizji wraz z odwiedzającym go w Waszyngtonie prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką, prezydent USA George W. Bush obiecał stawienie czoła kryzysowi finansowemu w Stanach Zjednoczonych. Jestem rozczarowany głosowaniem w Kongresie USA, który odrzucił mój plan ratowania amerykańskiej gospodarki, powiedział prezydent USA, dodając, że po spotkaniu z Juszczenką zaraz spotyka się z gronem swych doradców ekonomicznych i członkami Kongresu, aby wypracować jakieś wyjście z kryzysowej sytuacji. Bush zapowiada, że odrzucenie jego projektu przez Kongres wcale nie oznacza całkowitej jego klęski. Odrzucenie przez Izbę Reprezentantów planu Paulsona 228 głosów kontra 205 wywołało spodziewane skutki na giełdach światowych. Nowy Jork spadł o rekordowe 6,71%, 778 punktów. Posypały się jak zwykle bardzo nerwowe giełdy azjatyckie. Giełdy europejskie otworzyły notowania w ostrej tendencji spadkowej. Plan ratowania finansów amerykańskich powróci na wokandę najwcześniej w czwartek, gdyż we wtorek i w środę Kongres nie pracuje ze względu na żydowski nowy rok. Chwilowy, w najlepszym razie, upadek planu Paulsona, przewidującego wykupienie przez władze federalne chorych aktywów za sumę 700 miliardów dolarów, padł z winy republikanów, którzy w większej liczbie niż demokraci zagłosowali przeciwko. Pomimo poparcia zarówno prezydenta Busha, co republikańskiego kandydata Johna McCaina, zagłosowało ich tylko 60, co trzeci, wobec 140 demokratów. Plan jest bliższy poglądom demokratów. Republikanie są bowiem tradycyjnie niechętni państwowej interwencji w gospodarkę. Europa przygotowuje się do finansowego tsunami. Szef państwa francuskiego, jednocześnie przewodniczący Unii Europejskiej w tym półroczu, Nicolas Sarkozy, zapowiedział zorganizowanie szczytu światowego w sprawie przygotowań naszego globu do stawienia czoła kryzysowi finansowemu. Mają w nim uczestniczyć czterej europejscy prezydenci krajów należących do ósemki najbardziej uprzemysłowionych krajów świata G8, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Eurogrupy, do której należą wszystkie kraje, w których obowiązuje euro, Jean-Claude Juncker oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet. We wtorek rano Nicolas Sarkozy zwołał posiedzenie kryzysowe francuskich ekspertów ekonomicznych w sprawie kryzysu. Belgijsko-holenderska grupa Fortis została uratowana przez władze państwowe obu krajów. Amerykański bank Wyczowia, czwarty co do wielkości, został wykupiony przez Citigroup. Przy państwowej gwarancji rząd brytyjski postanowił znacjonalizować bank Bradford & Bingley i odstąpić część jego aktywów w hiszpańskiej grupie Santander. Niemiecki bank Hypo Real Estate utrzymał się na nogach dzięki kredytowi w wysokości 35 miliardów euro gwarantowanemu przez państwo. Akcje francusko-belgijskiego banku Dexia spadły wczoraj na giełdzie francuskiej o 28,5%. To pierwszy bank z francuskimi udziałami dotknięty kryzysem. Jego dyrektorzy podali się do dymisji. Na moskiewskiej giełdzie wstrzymano we wtorek notowania. trzecia co do wielkości fortuna światowa po Billu Gatesie i Warrenie Buffetcie. Meksykański biznesmen Carlos Slim porównał kryzys do legendarnego krachu z roku 1929, lecz również do kryzysu z lat 1970 i 82, podkreślając, że doświadczenie pozwala lepiej walczyć z jego skutkami, a władze, choć zareagowały z opóźnieniem, działają w tej chwili szybko i dobrze we właściwym kierunku. Polski minister finansów Jan Rostowski uspokoił Polaków w specjalnym wystąpieniu, zapewniając, że polska gospodarka jest odporna na wszelkie turbulencje finansowe na świecie. To Paryż, szeref i oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prezydent USA George Bush spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką i prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem. Wyraził przekonanie, że tak Ukraina, jak i Litwa, jako sąsiedzi Rosji, mają pełne prawo do egzystencji bez jakiegokolwiek zastraszania ze strony Moskwy. Obiecał pomóc w tej sprawie i Kijowowi, i Wilnu. Zapowiedział też, że obywatele litewscy już od drugiej połowy października będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez amerykańskiej wizy. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że wobec całkiem demokratycznych, jego zdaniem niedzielnych wyborów, w których, przypomnijmy, do tamtejszego parlamentu nie wszedł ani jeden przedstawiciel opozycji, Unia Europejska powinna znieść wszystkie sankcje wobec Mińska. Z kolei francuska prezydencja UE uznała wybory na Białorusi za całkowicie sprzeczne z zasadami demokracji i zaapelowała do Mińska o dalsze wysiłki w celu zbliżenia się do norm międzynarodowych. Wybory na Białorusi spotkały się też z krytyką wtorkowej prasy rosyjskiej. Do stolicy Gruzji, Tbilisi, przybył szef dyplomacji UE, Javier Solana. Przepraszam. Ma on spotkać się z prezydentem Gruzji Michałem Saakaszwilim i w środę uczestniczyć w oficjalnym rozpoczęciu misji obserwatorów europejskich, których przybyło do Gruzji z 22 krajów europejskich prawie 200. Podpułkownik Witalij Manuszko, szef oddziału prasowego rosyjskich sił wojskowych w Osetii Południowej, zapowiedział, że obserwatorzy ci, cytuję, przynajmniej na razie nie będą mieli dostępu do gruzińskich terenów bezpośrednio przylegających do Osetii Południowej. Koniec cytatu. W Brukseli ogłoszono, że spotkanie na szczycie krajów donatorów w sprawie Gruzji odbędzie się w stolicy Belgii 22 października. Rzecznik piratów, którzy porwali ukraiński statek z 33 czołgami na pokładzie, stwierdził, że czołgi te przeznaczone były dla południowego Sudanu, a nie tak jak początkowo uważano, dla Kenii. Były prezydent Czech, Václav Havel, przywódca aksamitnej rewolucji, która zakończyła panowanie komunizmu w Czechosłowacji, otrzymał w Pradze nagrodę punktu alfa, przyznawaną osobom, które przyczyniły się do zjednoczenia Niemiec i Europy. Nagroda nosi nazwę Point Alpha, punkt alfa, od nazwy amerykańskiego punktu obserwacyjnego na granicy między RFN i NRD. W czasie zimnej wojny przez 40 lat żołnierze USA stali tam naprzeciwko oddalonych o 100 metrów NRD-owskich wopistów.
W Paryżu doszło do podpisania ważnej umowy między Francją a Indiami. Chodzi o porozumienie o współpracy dwustronnej w dziedzinie energii i badań naukowych, które podpisali prezydent Sarkozy i premier Singh. Na jego mocy firmy francuskie będą mogły sprzedawać Indiom technologię nuklearną dla celów cywilnych. Spółka Areva zamierza niebawem wszcząć pertraktację w sprawie sprzedaży dwóch reaktorów atomowych nowej generacji oraz paliwa. To na początek, gdyż francuscy przemysłowcy spodziewają się dalszych zamówień. Indie chcą się wyekwipować w elektrowni atomowej i otrzymały zielone światło od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i grupy 45 krajów dostawców tej technologii. Władze indyjskie zgodziły się na kontrolę wiedeńskiej agencji, chociaż ciągle jeszcze nie podpisały traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, którą posiadają. Francję czeka jeszcze przeprawa z konkurentami. Rynek indyjski interesuje także Stany Zjednoczone i Rosję. Z tym, że w Stanach opory polityczne są silniejsze niż we Francji. Cywilny pakt nuklearny podpisany z Indiami w 2005 roku został ratyfikowany dopiero teraz przez Izbę Reprezentantów, a jeszcze czeka go głosowanie w Senacie.
Tu Paryż, RFI. Prawie 150 pielgrzymów zginęło w wyniku paniki, jaka wybuchła w jednej ze świątyni w Rajasthanie w Indiach. Wybuchła ona w wyniku zawalenia się jednej ze ścian pagody. Podaje się także liczbę osób rannych, których ma być też co najmniej 150. W samej świątyni i w jej okolicy w momencie tragedii było około 25 tysięcy osób. Do PZPN wpłynęło pismo podpisane przez szefa FIFA, Sepa Blattera i szefa UEFA, Michela Platiniego, z którego wynika, że Polsce grożą konsekwencje do odebrania organizacji Euro 2012 włącznie, jeśli nie zostanie odwołana decyzja o ustaleniach dotyczących wyznaczonego przez rząd kuratora zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W poniedziałek Trybunał Arbitrażowy przy PKO na wniosek ministra sportu ustanowił w związku kuratora Roberta Zawłockiego. Jego pierwszymi decyzjami było zawieszenie zarządu oraz odwołanie zaplanowanych na 30 października wyborów. Zdaniem Zawłockiego, 37-letniego prawnika z Poznania, o decyzji Trybunału przesądziło ciągłe i rażące naruszanie przez zarząd statutu PZPN. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo o Paryżu, a przed mikrofon zapraszam teraz Piotra Kamińskiego i Jannę Rzeczycką z przeglądem prasy francuskiej.
Komentator, a zarazem dyrektor lewicowej Libération, Laurent Geoffrin, źle skrywa za retorycznym wygibasem, gdyby nie groźba milionów bezrobotnych, swój zachwyt obecnym kryzysem finansowym, widząc w nim rozbiegane mrówki zdjęte czarną paniką, gromadzące się po nocach w pustych gabinetach, wzywając na pomoc państwową mamusię, albo knując niczym krwiożerczy bolszewicy nacjonalizację największych banków na świecie. Geoffrin straszy jednak dalej wizjami jak z kina. Niech tylko jeden bank powie, że nie płaci, a zobaczymy dantejskie sceny przed drzwiami do banków. Trzeba więc płacić, ale potem rozliczyć, nie dopuścić do tego, by spekulacja rozszalała się potem od nowa. Po latach nieodpowiedzialnej rulety gracze muszą wreszcie oberwać po kieszeni albo dostać zakaz wstępu do kasyna. Tyle w Libération. Laurent Geoffrin, który nie pamięta zapewne, że giełdę uważał za kasyno prezydent Herbert Hoover, za którego mandatu nastąpił krach. Co więcej, spekulacja to tylko skutek. Przyczyną zaś jest identyczna jak w latach 20. polityka taniego i łatwego kredytu oderwanego od gospodarczej rzeczywistości. Proszę policzyć, w ilu filmach i serialach ostatnich, lekko licząc 20 lat, widzieliście Państwo scenę, w której młody, entuzjastyczny przedsiębiorca próbuje bezskutecznie wydrzeć skąpemu twardogłowemu bankierowi kredyt na, bo ja wiem, fabrykę gumek do procy w 48 smakach, od której mogłoby zależeć socjalne odkupienie trudnej dzielnicy, najchętniej multikulti, a w ilu takich filmach przezorny bankier jest bohaterem pozytywnym, starannie liczącym powierzonemu pieniądze, które przecie nie spadły z nieba. André Glucksmann pisze w Le Figaro, że by zrozumieć obecny kryzys, nie trzeba czytać klasyków ekonomii, wystarczy bowiem przeczytać powieść Dumasa Czarny tulipan. Kapitalizm staje się dzięki niej jasny jak słońce. Jego alfą i omegą jest spekulacja, to jest zdobywcza dynamika stawiająca na dostatnią przyszłość. Ale z drugiej strony piramida kredytów wspartych na hurra optymistycznych prognozach, czyli domków z kart gotowych runąć przy lada podmuchu. To ostrożne budowanie reguł i nieostrożne ich gwałcenie w imię nadziei na przyszłość, podział ryzyka i odwaga podejmowania większego ryzyka niż wszyscy. Nie sposób oddzielić wielkiego marszu naprzód i niezliczonych upadłości porzuconych w rowie. Głupstwem jest przeciwstawianie kapitalizmu przemysłowego, pełnego rzekomej mądrości, kapitalizmu finansowego, ogarniętego obłędem. Postęp przemysłowy też nie jest spokojnie płynącym Gangesem, lecz procesem nieustannego budowania i burzenia twórczego niszczycielstwa. Wybuch światowego bąbla nie ma więc w sobie nic szczególnego, choć zdumiewa beztroska, z jaką pozwolono mu się nadąć. Przypadki różnych rzekomo poważnych instytucji zdradziły, że na ich czele stoją nieraz Napoleonki, którym się zdaje, że im wszystko wolno. Posłuchajcie mantry, co szemrze w radach nadzorczych. Ryzyko nie istnieje, zło nie istnieje, a najlepszy dowód to złote spadochrony. Odkąd skończyła się zimna wojna, na horyzoncie rozbłysła wizja świata bez konfliktów, bez wyzwań, bez tragedii, gdzie wolno wszystko i byle co. Dla spekulanta kredyt to akt twórczy, tworzenie bytu magicznym słowem, choć w rzeczywistym świecie słowo podlega rzeczywistości. Bąbel kumuluje kredyty na przyszłe kredyty i bogaci się własną autoafirmacją, obalając kryterium rzeczywistości. Istnieje to, co mówimy. pisze Glucksmann, który przeoczył wyraźnie zdumiewającą analogię z komunistyczną logokracją, gdzie słowo stawało się ciałem także w wyniku odgórnej decyzji ciał do tego upoważnionych, a sprawdzian rzeczywistości można było przynajmniej teoretycznie opóźniać w nieskończoność. Za to Glucksmann nawołuje, by dreszcz poprzedzający uniwersalny kryzys pozwolił nam wreszcie wydostać się z postmodernistycznego bąbla myślowego, ochłodzić nasze euforie, stłumić pobożne życzenia i przejrzeć na oczy. Obawiam się jednak, pisze filozof na łamach Le Figaro, że właśnie wygłosiłem jeszcze jedno pobożne życzenie. Tymczasem bowiem, jak pisze obok Yves de Kerdrel, jeden Sarkozy ustąpił miejsca drugiemu. Ten, który jeszcze niedawno sławił kapitalistyczne Stany Zjednoczone, ojczyznę indywidualnej wolności i jej nieodłącznej bliźniaczki indywidualnej odpowiedzialności, zamówił u swojego guru Henri Guénaud przemówienie litanię wszystkich grzechów kapitalizmu, przemówienie na chwałę państwa, obrońcy bankowych wkładów w dufi sierot oraz wszystkich drobnych i średnich przedsiębiorstw od Bretanii po Alpy. Istnieje bowiem dwóch Sarkozy, pisze w Le Figaro Yves de Kerdrel, gdyż są dwie Francje. Ta, która głosując nań półtora roku temu liczyła na wynagrodzenie indywidualnej inicjatywy, pracy, zasług, odwagi, wstawiania wcześnie rano i budowania wspólnego bogactwa. I niestety, po trzykroć niestety, Francja zaczadzona socjalizmem, który z państwa żyje, wszystkie nadzieje wiąże ze zbiorowością, a połowę dochodów ciągnie z podatków, które płaci mniejszość. To Francja naćpana od pół wieku z próchnia ideologią, którą żywiły się całe generacje postępowców z Saint-Germain-des-Prés i służyła za narzędzie Giscardowi, Mitterrandowi i Chiracowi. Fakt, że kraj zadłużył się przez ostatnie ćwierć wieku przy aprobacie wszystkich zainteresowanych kosztem dzieci i wnuków, tworząc zarazem milion stanowisk urzędniczych, to tylko jedna z ilustracji tego wstydliwego marksizmu, pisze Yves de Kerdrel w Le Figaro. Nie oznacza to wcale, że Sarkozy stanął ramię w ramię z najpopularniejszym człowiekiem lewicy we Francji, trockistą Besançon, którego notowania dowodzą zresztą upadku moralnego kraju. A jedynie, że odwołuje się do ideologii, wedle której państwo lepsze jest od jednostki i że państwa oko konia tuczy. Tymczasem wszyscy ci, co myślą, że niech tylko gwizdną, a państwo rozwinie przed nimi czerwony dywan kredytu, szybko oprzytomnieją. Zadłużenie wynosi 2/3 bogactwa narodowego, a deficyt budżetowy na rok przyszły ustalono na ponad 50 miliardów euro. Pierwszą troską państwa jest, jak się dofinansować na rynku zamrożonych kredytów. Francja nie potrzebuje więc kandydata, ale prezydenta, pisze z mocą Yves de Kerdrel w Le Figaro. Prezydenta, który nie upaja się własnymi słowami, tylko po to, by uniknąć prawdy. Prezydenta posłusznego sławnej radzie Eurypidesa. Przemów, jeśli znasz słowa silniejsze od ciszy. W przeciwnym razie milcz.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde szeroko komentuje kryzys finansowy nękający Stany Zjednoczone i coraz więcej krajów w Azji i Europie. Main Street, człowiek z ulicy, czytamy w artykule wstępnym, zemścił się na Wall Street, symbolu amerykańskich instytucji finansowych. Odrzucenie przez Izbę Reprezentantów planu ratowania systemu kredytowego, które nastąpiło ubiegłej nocy, jest konsekwencją gniewu odczuwanego przez obywateli wobec nieodpowiedzialnych bankierów, poniesionych przez rządze zysku i domagających się teraz pod pretekstem ryzyka, jakie musieli ponosić dla dobra ekonomii, pomocy publicznej. Członkowie kongresu otrzymali w ostatnich dniach tysiące maili apelujących o odrzucenie szantażu bankierów. Do odnowienia składu kongresu, wybieranego raz na 2 lata, zostało 5 tygodni. Presja była więc bardzo silna. By stawić czoło usprawiedliwionemu ze wszech miar oburzeniu społecznemu, ciągnie Le Monde, potrzeba odpowiedzialnych i wiarygodnych polityków. Nie jest to przypadek George'a Busha, kończącego swój mandat i mogącego pochwalić się najniższymi wynikami w całej historii sondaży opinii publicznej. Przy końcu politycznej drogi znajduje się także wiceprezydent Dick Cheney, przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi z obozu demokratów, mających większość w kongresie, uprzedziła, że nie może zagwarantować rezultatu głosowania. I rzeczywiście blisko połowa jej kolegów demokratów z Kalifornii głosowała przeciwko. Dwaj kandydaci na urząd prezydencki, którzy z pewną rezygnacją poparli plan ministra skarbu, nie znaleźli posłuchu w swych partiach. 60% demokratów głosowało tak, 2/3 republikanów projekt ratowania amerykańskiego systemu finansowego odrzuciło. John McCain, który zawiesił swą kampanię wyborczą, by stanąć w pierwszej linii negocjacji, jest osłabiony przez podziały w swym obozie. Jednocześnie jednak znaczna liczba demokratów nie posłuchała Baracka Obamy. Amerykańscy przywódcy nie mają teraz innego wyjścia jak zjednoczenie się i w obliczu groźby zawalenia się gospodarki przyjęcie niepopularnego rozwiązania. W okresie wyborczym nie jest to łatwe, ale dla tych, którzy rządzą Ameryką lub chcą nią rządzić, jest to moment udowodnienia, że godni są roli leadershipu, do której pretendują. Tyle artykuł wstępny w Le Monde, z którym na tej samej stronie sąsiaduje tekst pióra Daniela Vernet, cytującego na wstępie słowa wygłoszone 25 września w Toulonie przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Komentując wtedy kryzys finansowy, powiedział on, że oznacza to koniec świata zbudowanego po upadku muru berlińskiego i zakończeniu zimnej wojny. Sarkozy, zauważa Vernet, nie mówi tego otwarcie, ale daje do zrozumienia, że marzenie o wolności i zamożności, które stało u podstaw tego świata, było utopią zasadzoną na iluzji. Iluzji pokolenia rządzącego w latach 90., które myślało, że demokracja i wolny rynek rozwiążą wszystkie problemy ludzkości. Sarkozy zdaje się należeć do grona realistów, którzy nigdy nie wierzyli w utopię o milionach ludzi wyrwanych z nędzy i iluzję otwartych granic i którzy przeczuwali, że surowa rzeczywistość życia międzynarodowego wcześniej czy później przypomni o sobie. Sarkozy wymienił jej elementy: powrót fundamentalizmów religijnych, nacjonalizmów, dumping i terroryzm. Czy kryzys finansowy, jaki rozpoczął się w USA, zapowiada nowy wzrost nacjonalizmów i nowy cykl protekcjonizmów? W historii wydarzyło się już to kilkakrotnie. Koniec XIX i początek XX wieku był okresem narodzin globalizacji, której ekonomia wcześniej nie znała i która legła w gruzach w czasie I wojny światowej. Dzisiejsza globalizacja jest z pewnością groźniejsza, niesie jednak ze sobą więcej nadziei. Postęp prawa międzynarodowego oraz istnienie instytucji międzynarodowych, choć niedoskonałych i podlegających kaprysom wielkich państw, konkluduje Daniel Vernet, pozwalają bowiem mieć nadzieję, że historia nie jest skazana na powtarzanie się.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Negocjacje na temat wspólnej polityki rolnej kontynuowane były 29 i 30 września w Brukseli na szczeblu ministrów Komisji Europejskiej i rotacyjnej prezydencji w Unii. Mają się one zakończyć najpóźniej w listopadzie. Najstarsza z polityk wspólnotowych należy do priorytetów prezydencji francuskiej, która chciałaby osiągnąć kompromis przed zakończeniem swej kadencji w końcu 2008 roku. Negocjatorzy szukają rozwiązań na bliską i dalszą metę, jak tłumaczy Andrzej Dycha, wiceminister do spraw współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej w Ministerstwie Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.
W Unii Europejskiej toczą się równolegle dwie debaty. Jedna dotyczy tego, jak ma wyglądać wspólna polityka rolna do roku 2013. I druga debata, która rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu w ANSI, dotyczy tego, jak ta polityka ma wyglądać, jakie ma spełniać cele, jak ma być finansowana od roku 2014. To są dwie różne debaty. Jeżeli chodzi o tą drugą debatę, czyli jak będzie funkcjonowała ta polityka po roku 2013, jesteśmy na początku tej dyskusji. Jeszcze nie jest określony budżet na perspektywę finansową na lata 2014-2020. Nie wiemy, jaką kwotą będziemy dysponowali, jeżeli chodzi o wydatki rolne. Dlatego prezydencja francuska zaproponowała, a Polska się z tą propozycją zgadza, w pierwszej kolejności powinniśmy omówić, jakie cele wspólna polityka rolna powinna spełniać, powinniśmy skonstruować tą politykę i w drugim kroku postarać się o właściwe finansowanie.
Po spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w kurorcie Annecy, komentatorzy francuscy stwierdzili, że rolnictwo podzieliło Unię. W jednym obozie znaleźli się zwolennicy odgórnego sterowania, jak dotąd rynkiem rolniczym. Z drugiej, zwolennicy jego liberalizacji. Wielka Brytania, kraje skandynawskie wolałyby finansować zamiast rolnictwa innowacje, edukację, badania naukowe. Polska, nazwana tradycyjnym sojusznikiem Francji, znalazła się w obozie obrońców wspólnej polityki rolnej, razem z Francją, Niemcami, Irlandią i Włochami, mówi wiceminister Andrzej Dycha.
Francja i Polska od dawna prezentuje wspólne stanowisko na forum Rady, zgadzając się co do tego, że wspólna polityka powinna być ambitną, silną i nowoczesną polityką. Jesteśmy zainteresowani, żeby utrzymać jej wspólnotowy charakter, zarówno jeżeli chodzi o sposoby jej finansowania, jak również instrumenty, którymi ta polityka dysponuje.
A jeśli chodzi o wysokość finansowania, bo w Unii w tej chwili część krajów jest za zmniejszeniem budżetu na rolnictwo.
Myślę, że tutaj zarówno nasi przyjaciele francuscy, jak i my prezentujemy wspólne stanowisko. Uważamy, że wspólna polityka rolna powinna być polityką nowoczesną, która odpowiada czy wpisuje się w oczekiwania społeczne, jakie ta polityka powinna pełnić, ale żeby zrealizować te ambicje, potrzebny jest właściwy budżet.
Kompromis, który ma być osiągnięty w Unii do końca 2008 roku, ma przystosować wspólną politykę rolną do wyzwań i potrzeb najbliższych lat. Dotyczy to bezpieczeństwa, żywności, dobrostanu zwierząt, stosunku do biopaliw, ochrony środowiska i krajobrazu. Polska i Francja będą zabiegały o odpowiedni budżet, o utrzymanie w mocy narzędzi wspólnej polityki rolnej, to znaczy dopłat dla rolników i subwencji finansujących interwencje na rynku. Może warto by było do tej debaty włączyć obywateli. 53% mieszkańców w 27 krajach Unii twierdzi, że nigdy nie słyszało o wspólnej polityce rolnej.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wokulski przyjechał do Grand Hotelu z Suzinem podczas trwania Światowej Wystawy Powszechnej w roku 1878. Z Wokulskim zaczęły się dziać dziwne rzeczy już w pociągu, a raczej w pociągach. W kwadrans po wyjeździe z Warszawy koleją warszawsko-bydgoską Wokulski doznał dwóch szczególnych, choć zupełnie różnych uczuć. Owionęło go świeże powietrze, on sam wpadł w jakiś dziwny letarg. Letarg Wokulskiego nie opuszczał, ani kiedy za Pruszkowem wpadły do wagonu krople deszczu, ani kiedy pod Grodziskiem pętała się gwałtowna burza i Wokulski liczył na to, że piorun go zabije, ale nie zabił, ani kiedy sąsiad z prawej strony spał mu na ramieniu, ani kiedy sąsiad z przeciwka położył na kolanach Wokulskiego stopy w czystych zresztą skarpetkach. Podróż jak pogrzeb. Przedostatnia podróż. Ostatnia jeszcze przed nim. Pasaż na tamtą stronę, na nieznany brzeg. Przeprawa przez Czarną Rzekę. Mijały godziny, minęła północ, wzeszło słońce. Letarg Wokulskiego nie odstępował, jak go zresztą mógł odstąpić, skoro skończyło się Wokulskiemu życie, skończyła się ochota na życie. To poważna sprawa, to kłopot, to kres. Wokulski umarł z powodu Izabeli Łęckiej, choć on myślał, że ją tylko zostawił. Wokulski umarł i leży na desce, zwykłej sosnowej desce, choć ta deska kryta pluszem, i wiezie swego trupa na zachód, czyli Wokulski zmienił się w upiora. Upiór zjadł śniadanie, zmienił pociąg, raz drugi i trzeci, pasażerowie się zmieniali, wsiadali ludzie mówiący po niemiecku, potem całkiem zniknęli ludzie mówiący po polsku i wagon zapełnił się samymi Niemcami, nowy postój, znowu jedzenie, w wagonie słychać język francuski, Wokulski jedzie, jedzie, w apatii jedzie martwy. Na jednej ze stacji Wokulski pisze kartkę do Suzina, Paris Grand Hotel, i daje ją konduktorowi wagonu, razem z jakimś banknotem, nie troszcząc się ani o to, ile dał, ani o to, czy depesza dojdzie. I Wokulski martwy, zmartwiały, jedzie dalej, ciągle jedzie. I dzieje się rzecz niezwykła, której on sam nie rozumie, ale nie troszczy się o rozumienie. Na następnej stacji ktoś wsuwa mu w rękę cały zwitek banknotów i jadą dalej. Kto wsuwa Wokulskiemu na stacji zwitek banknotów? Po co? Przecież Wokulskiemu pieniędzy nie brak. Przeciwnie, Wokulski pieniędzy ma nawet za dużo. Czyja to szczodra ręka, czyja to pomocna dłoń ku martwemu, zmartwiałemu Wokulskiemu wyciągnięta? W lalce dawne mity, najstarsze opowieści ludzkości, sceny pierwsze i scena pierwotna, obecne są niczym światło odległych galaktyk na rozgwieżdżonym niebie, to znaczy jako aktywna ciemność. Kiedy unosimy głowy ku nocnemu niebu, by oglądać gwiazdy, zapominamy, że świecą one pośród ciemności. Tym bardziej świecą im niebo czarniejsze. Gwiazdy świecą na tle ciemnego nieba. Ciemność gwarantuje ich świecenie. Owa ciemność wymaga wyjaśnienia. Tak twierdzą astrofizycy uczeni, którym w zasadzie można ufać, bo prawdziwi astrofizycy nie mogą nie być poetami z rodu Orfeusza. Astrofizycy powiadają, że ciemność nieba jest w istocie jasnością, która do nas nie dotarła. Wszechświat znajduje się w bezustannym ruchu, w ciągłym powstawaniu i ginięciu. Ogromnie odległe galaktyki oddalają się od nas prędkością tak wielką, że ich światło do nas nie dobiega. To, co postrzegamy jako ciemność na niebie, jest w istocie światłem, które pędzi w naszą stronę, ale nie może do nas dotrzeć, ponieważ galaktyki, które owe światło wydzielają, oddalają się z prędkością znacznie większą niż prędkość światła. Zobaczyć w ciemności światło, które stara się do nas przebić, znaczy być odważnym, znaczy być czujnym, znaczy pojąć swój czas. Pojąć swój czas w lekturze arcydzieła, przepełnionego światłem domagającym się zaświecenia. Ciemność podszyta jasnością nie jest ciemnym świecidłem złych mocy, lecz obecnością niegdyś w teraz. Jest wyzwaniem dla czytelnika współczesnego. Kto więc wcisnął Wokulskiemu zwitek banknotów w nocnej, na pewno nocnej godzinie już we Francji? Pewno to był osobnik z czerwoną twarzą, ikonopiastą lub szczeciniastą brodą. Charon, przewożący zmarłych przez Styx pod Grodziskiem i przez Acheron pod Rems. W usta zmarłych lub w dłonie zmarłych jeszcze żywi wciskali obola. Nie dla Charona, ale na szczęście, na zapas, na wszelki wypadek. Wokulski umarł, ale jedzie. Obol był potrzebny, podobnie jak księciu Belizariuszowi, walecznemu wodzowi za cesarza Justyniana, zwycięzcy Wandalii i Ostrogotów, zdobywcy Rawenny i Rzymu, który popadł w niełaskę cesarza, bo wierny swej Antonii odrzucił zaloty cesarzowej Teodory, a ona go zemsty fałszywie przed cesarzem oskarżyła o próbę gwałtu. Podobnie jak żona Putyfara oskarżyła niewinnego Józefa, podobnie jak syryjska królowa Stratonike oskarżyła przed mężem królem pięknego Kombabosa o gwałt z zemsty, że nie chciał z nią spółkować, ale Kombabos, wiedząc o huci królowej, wykastrował się w przód i swe zabalsamowane miodem i wonnościami genitalia zamknął w szkatułce, powierzył królowi i dzięki temu uniknął śmierci. O tak, profesor Geis miał rację, kobiety zabijają stopniowo. Belizariuszowi cesarz kazał wyłupić oczy, odebrał cały majątek i Belizariusz żebrał po ulicach Konstantynopola, sypiał w szałasie, do którego przybił deskę z napisem „Daj obola biednemu Belizariuszowi”. Największy przykład nieszczęścia. Dzieje Belizariusza w dramacie Antonia Mira de Amescua, znalezionym w Saragosie w roku 1632 roku. Taki właśnie noszą tytuł. La desdicha. Nieszczęście. La desdicha, książę bezdomny, Belizariusz. El desdichado, książę bezdomny, Gérard de Nerval. El desdichado, książę bezdomny, Wokulski.
Du monde. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Richard Galliano wydał nową płytę Love Day. Ukazała się na rynku 22 września, a w jej nagraniu wzięły udział same sławy. Poza akordeonem Richarda Galliano słyszymy piano Gonzalo Rubalcaby, kontrabas Charliego Haydena i instrumenty perkusyjne Mino Cinelu. Posłuchajmy, co to dało. Oto radosne i pełne życia bonjour na dobry początek tego Love Day. To było Bonjour z Love Day, ostatniej płyty Richarda Galliano. Wszystkie kompozycje zawarte na tej płycie są jego autorstwa. Love Day, dzień zadedykowany miłości. Od wschodu, aurore, aż do zachodu, crépuscule. Aurore i crépuscule to właśnie tytuły pierwszego i ostatniego utworu z tej płyty. Dzień zadedykowany miłości, ale pełen również innych uczuć i stanów. Refleksji, radości, medytacji, wszystkiego po trochu, no jak w zwykłym dniu, jak w życiu. Mamy tu i pytania zasadnicze. Dlaczego? Mamy arię i hymn. Co dziwniejsze, hymn, zdawałoby się utwór podniosły i uroczysty, u Richarda Galliano jest raczej spokojny i pełen zadumy. To był hymn z ostatniej płyty Richarda Galliano. Czterech muzyków grających na tej płycie nigdy wcześniej nie zagrało razem. Były spotkania jednych z drugimi, ale nigdy całej czwórki. Richard Galliano parę lat temu dał kilka koncertów we Włoszech i w Niemczech z Charlie Haydenem. Z pianistą Gonzalo Rubalcabą kontakt okazał się natychmiastowy i głęboki, a z Mino Cinelu, byłym perkusistą Milesa Davisa, zadziałała, ponoć tak mówi sam Galliano, czysta magia. Posłuchajmy na zakończenie utworu tytułowego z ostatniej płyty Richarda Galliano, który przywraca akordeonowi należne mu miejsce w jazzie. Thank you.
monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Trudno jest coś przewidywać, zwłaszcza przyszłość, mówią ponoć Chińczycy, a może to lec wyssał z palca. To też nawet Winton Cerf może całkowicie się mylić w swoich przepowiedniach. Warto niemniej posłuchać, jak w wywiadzie dla Le Monde stara się naszkicować przyszły rozwój i zastosowania wielkiej sieci jeden z jej ojców, zwerbowany w roku 2005 przez firmę Google na stanowisko Internet Chief Evangelist. Aby opisać dzisiejszą ewolucję internetu, Winton Cerf odwołuje się chętnie do metafory mrowiska. Gdy obserwujemy przez cały dzień dwie lub trzy mrówki, najprawdopodobniej nie wydarzy się nic szczególnie interesującego. Ale mrówek są miliony i każdego dnia jedna lub dwie odkryją coś, z czego skorzysta całe mrowisko. Podobnie działa internet, z którego korzysta dziś 1 300 000 000 osób, czyli 20% ludzkości. Co dzień podejmowane są nowe eksperymenty i ktoś wymyśla nowe zastosowania. Twórca protokołu TCP/IP, dzięki któremu powstał web pierwszej generacji, nie uważa, aby web 2.0, czyli sieć interakcyjnych aplikacji typu czaty, blogi czy peer-to-peer, stanowił przeskok ku nowej generacji. To raczej slogan marketingowy. Internet zmienia się drogą koewolucji. Wchodzi w interakcję ze wszystkim, co go otacza i szybko się przystosowuje. Nowe aplikacje spychają go ku granicom jego możliwości i zmuszają do znalezienia nowych rozwiązań technicznych. Winton Cerf przyznaje niemniej, że Web 2.0 przyniósł pewne realne innowacje. Wymiana informacji między przedsiębiorstwami była wcześniej mało efektywna ze względu na brak standardyzacji. Na razie jednak zainwestowano głównie w informatyzację w czterech ścianach. Następnym etapem będzie automatyzacja wymiany danych między przedsiębiorstwami. Skorzystają na tym konsumenci. Już dziś są w kontakcie z firmami za pośrednictwem sieci i działa to nieźle. Załatwiają transakcje, dostają mailem potwierdzenia, lecz same firmy muszą jeszcze często przelewać wirtualne zlecenia na papier, aby przekazać je swym partnerom. Tu właśnie przydać się może automatyzacja przy pomocy takich narzędzi jak Google Earth czy Google Map, dających dostęp do innych serwisów. Naukowcy na przykład mogą zlokalizować poprzez Google Earth sieci potrzebnych instrumentów pomiarowych, powiedzmy czujników sejsmicznych, i w okamgnieniu zbierać z nich dane jak śmietankę. Niesłychanie to ułatwia też współpracę, krzyżowanie i wymianę informacji, z korzyścią również dla szarego śmiertelnika, który szuka na przykład mieszkania. Agencja dysponująca nieruchomościami w danym regionie wstrzykuje pożądane kryteria do Google Map i daje klientowi pełny asortyment mogący go zainteresować ofert. Rewolucja obejmie jednak nie tylko software, lecz również hardware. Ciężki komputer zastępować będzie w roli głównej dyspozytorni lekka komórka. Jej poręczność i mobilność jest atutem. W każdej chwili i w każdym miejscu daje dostęp do usług lokalnych, wskazać może najbliższe kino, hotel czy sklep. Ale jej handicapem jest miniaturyzacja. Trzeba więc wymyślić nowe rozwiązania techniczne. Komórka może na przykład wykrywać obecność najbliższego ekranu i zdalnie przejmować nad nim kontrolę. Rozpowszechnić się też mogą klawiatury bez drutu sprzężone z telefonem. Winton Cerf mógłby jeszcze wspomnieć o sterowaniu głosem, ale technologia, mimo znacznych inwestycji, daleka jest wciąż jeszcze od perfekcji. Naczelny ewangelista internetu widzi w każdym razie telefon komórkowy w roli zawiadowcy lokalnego sieciowego ruchu w interakcji z innymi urządzeniami jak GPS and consortes, dzięki czemu dane przepływają w obie strony, wpisując użytkownika w całość i odwrotnie. Brzmi to niemal panteistycznie, ale to jeszcze nic. Jesteśmy bowiem u progu trzeciej rewolucji, jaką będzie Web 3.0. Internet trzeciej generacji polega na wpisaniu w sieciowy kontekst przedmiotów nieożywionych, czyli wszystkich otaczających nas bibelotów wyposażonych w elektronicznego chipa. Zamiast się trudzić, łamać sobie głowę i brudzić ręce, powierzać będziemy niewdzięczne zadanie obcowania z nieożywioną materią osobom, czy raczej automatom trzecim, które zadbają o nagranie filmu w odpowiedniej porze, wypranie majtek w odpowiedniej temperaturze lub wyłączenie pieczonego kurczaka przed przepaleniem. Miliardy przedmiotów będą zdolne ze sobą komunikować i załatwiać wszelkie brudne i skomplikowane interesy za kulisami, nie zaprzątając nam tym głowy. Znając przysłowiową złośliwość przedmiotów martwych, jestem jak najgorszej myśli. Nie mówiąc już o tym, że wyręczonemu we wszystkim homo sapiens rychło zanikną rączki, nóżki i neurony. Ale widać, tak musi być, skoro mówi to Chief Internet Evangelist na kolana niedowiarku.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejsza audycja Le Français ça vous chante pozwoli Państwu zapoznać się z kilkoma wyrażeniami oraz z niektórymi popularnymi słowami francuskimi, których Jean-Jacques Goldman używa w piosence Elle a fait un bébé toute seule. Piosenką tą Jean-Jacques Goldman odniósł jeden z największych swoich sukcesów. Żartobliwie i ciepło opowiada w niej o kobiecie tak bardzo ambitnej, że całkiem samodzielnie chce iść przez życie, sama wychowywać dziecko i pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.
Dans les années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode.
Zwróćmy uwagę na zastosowanie zaimka względnego u. Zasadniczą jego funkcją jest wskazanie miejsca, lecz zdarza się, jak to Państwo usłyszeli w piosence, że może on wyrażać czas.
1982, c'est l'année où elle a fait son bébé toute seule. Mars, c'est le mois où est né son bébé. Le week-end, c'est le moment où elle se sent un peu seule. Le samedi, vers midi, c'est toujours le moment où elle lui téléphone.
Bohaterka piosenki postanowiła na nikogo w życiu nie liczyć i z nikim nie dzielić odpowiedzialności. Goldman nazywa to nową kobiecością, nouvelle féminité. Jest więc przeważnie przeciążona obowiązkami i nieustannie zabiegana. Elle court toute la journée. De albo du wyraża początek w znaczeniu miejsca lub w znaczeniu czasu. Natomiast a bądź o miejsce końcowe lub czas ukończenia.
Elle court du supermarché à la crèche.
Rozumiemy przez to, że udaje się ona z jednego miejsca w inne, w tym konkretnym zdaniu z supermarketu do żłobka.
Elle court du bureau à la salle de sport. Elle court du matin au soir et du lundi au dimanche.
Wciąż biega od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli.
Elle court du matin au soir et du lundi au dimanche.
Jest to kobieta niezależna, zarabia pieniądze i sama wychowuje dziecko. Wszystkim się wydaje, że jest też bardzo silna i oczekują z jej strony pomocy. Musi pocieszać przyjaciółki, które godzinami wypłakują przez telefon swoje zmartwienia. Qui pleure des heures au téléphone.
Nouvelle féminité.
francuskim określenia czasu nie zawsze wymaga stosowania przyimka. Można powiedzieć
Elle est restée toute seule cinq ans.
Zamiast
Elle est restée toute seule pendant cinq ans. Ils se sont vus cinq minutes.
Zamiast
Ils se sont vus pendant cinq minutes.
Jean-Jacques Goldman operuje w swojej piosence językiem potocznym, z niewieloma wyjątkami, raczej starannym. Oto kilka takich niezbyt literackich, acz familiarnych wyrazów.
Elle vit comme dans tous ces magazines, où le fric et les hommes sont faciles.
Słowo fric w języku bardzo swobodnym znaczy pieniądze, właściwie forsa. Nie jest oczywiście bardzo eleganckie, niemniej dość powszechnie używane. Podobnie słowa takie jak les copines albo le gamin. Copin jest żeńskim odpowiednikiem słowa copain. Słowami tymi określa się koleżankę i kolegę, ale naturalnie w innych kategoriach językowych. Un copain, une copine to kumple. Relacje z nimi są bardziej powierzchowne niż z prawdziwymi przyjaciółmi. Jeśli powiemy
Ce soir, je dîne avec des copines de travail.
Znaczy to
Ce soir, je dîne avec des relations de travail, des collègues.
Czyli z kolegami z pracy. Znaczenie słowa można jednak zmienić, dodając zaimek dzierżawczy. Jeśli ktoś powie
Je te présente un copain.
To przedstawia osobę, z którą utrzymuje w miarę zażyłe, jednak nie bardzo bliskie stosunki. Jeśli natomiast powie
Je te présente mon copain.
Można się domyślać, że chodzi o kogoś kochanego i zakochanego, de son amoureux, o intymnego przyjaciela, petit ami. I jeszcze inny przykład osobliwości potocznego języka francuskiego. La gym, co oznacza la gymnastique. Takie skróty stosuje się dość powszechnie. Mówi się le ciné zamiast le cinéma, la télé zamiast la télévision, le resto zamiast le restaurant, le dico zamiast le dictionnaire, ale są to wyrażenia bardzo familiarne.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.